Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Tym, kto daje chrześcijaninowi władzę i tożsamość, jest Duch Święty, przypomniał papież w czasie porannej mszy. Franciszek pozdrowił też uczestników wczorajszego międzyreligijnego meczu pokoju.
Zaniechanie działania ze strony wspólnoty międzynarodowej może skutkować dalszą eskalacją przemocy w Iraku i Syrii, ostrzegł przedstawiciel Watykanu na forum Rady Praw Człowieka ONZ.
Peregrynujące po Rosji krzyż i ikona Światowych Dni Młodzieży dotarły do Moskwy.
Witamy 2 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Moc chrześcijanina pochodzi od Ducha Świętego, a nie od ludzkiej mądrości czy doktoratu z teologii. Podkreślił to papież podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. W homilii Franciszek nawiązał do Ewangelii z dzisiejszej liturgii, gdzie nauczaniu Jezusa towarzyszy moc wyrzucania złych duchów. Właśnie na owej mocy, która jednych zdumiewała, a innych gorszyła, skupił się Ojciec Święty. Wskazał, że była ona znamieniem nauczania Jezusa, ujawniając Jego tożsamość i wolność.
Także my możemy się zapytać o naszą chrześcijańską tożsamość. Dziś święty Paweł słusznie powiada, głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości. Przepowiadanie Pawła nie pochodziło z tego, że studiował na Lateranie czy Gregorianie. Nie. Nie chodzi o ludzką mądrość, chodzi raczej o naukę ducha. Paweł głosił z namaszczenia ducha, wyrażając duchowe sprawy ducha w kategoriach duchowych. Jednak człowiek pozostawiony własnym siłom nie rozumie spraw Ducha Bożego. Sam człowiek nie jest w stanie tego pojąć.
A jeśli nie potrafimy zrozumieć spraw ducha, nie jesteśmy również w stanie dać należytego świadectwa, bo brak nam tożsamości, kontynuował papież. Dla takich sprawy te to niezrozumiałe szaleństwo. Tymczasem człowiek wiedziony przez Ducha Świętego jest w stanie osądzić wszystko, bo jest wolny i nie musi być osądzany przez nikogo.
Teraz mamy zamysł Chrystusa, czyli Jego Ducha. Taka jest chrześcijańska tożsamość. Nie możemy mieć ducha tego świata, takiego sposobu myślenia, sądzenia. Możesz mieć 5 doktoratów z teologii, a nie mieć Ducha Bożego. Być może będziesz wybitnym teologiem, ale nie chrześcijaninem, bo nie masz Ducha Bożego. Tym, kto daje władzę i tożsamość, jest Duch Święty i Jego namaszczenie.
Dlatego, jak zaznaczył Franciszek, lud nie lubił owych uczonych kaznodziejów, którzy opowiadali o teologii, ale nie docierali do serca, nie dawali wolności. Nie byli bowiem namaszczeni przez Ducha Świętego.
Władza Jezusa i władza chrześcijanina pochodzi właśnie z tej zdolności rozumienia spraw ducha, z mówienia językiem ducha. Pochodzi z tego namaszczenia Duchem Świętym. Przecież tyle razy spotykamy pośród naszych wiernych staruszki, które może nawet nie skończyły szkoły podstawowej, ale mówią o tych sprawach lepiej od teologów, bo mają Chrystusowego ducha, tego, którego miał święty Paweł. I my wszyscy powinniśmy o to prosić. Panie, daj nam chrześcijańską tożsamość, tę, którą Ty miałeś. Daj nam Twojego ducha. Daj nam Twój sposób myślenia, słuchania, mówienia. Panie, daj nam namaszczenie Ducha Świętego.
Grad goli posypał się wczoraj wieczorem na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, gdzie odbył się międzyreligijny mecz dla pokoju pod auspicjami Ojca Świętego. Pojedynek między drużynami Pupi Javiera Zanettiego i Scolas duetu Maradona Baggio oglądało bezpośrednio 20 tysięcy widzów. Dobroczynne widowisko z udziałem dawnych sław piłkarskich transmitowało 50 stacji telewizyjnych, łącznie z watykańską. Mecz zakończył się zwycięstwem Pupi 6-3 nad Scolasami.
Papież nie poprzestał na wczorajszym spotkaniu z zawodnikami, organizatorami i ich rodzinami. Nie był wprawdzie osobiście obecny na stadionie, ale wieczorne widowisko uświetniło jego przesłanie wideo.
Ten mecz jest symboliczny. To rozgrywka, która podkreśla jedność 3 drużyn, bo i tych, którzy w niej uczestniczą jako widzowie, we wspólnym pragnieniu pokoju. To mecz, w którym nikt nie gra na siebie, ale raczej na drugiego. Więcej. To mecz wszystkich. I tak każdy wydaje się mnożyć. Grając w drużynie, każdy staje za wielu, okazuje się wielkim, a w grze drużynowej rywalizacja staje się, zamiast wojną, zasiewem pokoju. Dlatego symbolem tego meczu jest drzewko oliwne.
Odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej wobec tego, co dzieje się aktualnie w Iraku, a także konieczność ochrony praw mniejszości religijnych w sytuacji rozwijającego się konfliktu, były przedmiotem wystąpienia arcybiskupa Silvana Tomasiego na sesji specjalnej ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Przemawiając na jej forum w Genewie, stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ podkreślił, że niezbędnym warunkiem respektowania zarówno międzynarodowego prawa humanitarnego, jak i wojennego jest w pierwszym rzędzie poszanowanie godności każdego człowieka.
Watykański dyplomata odniósł się przede wszystkim do tragicznej sytuacji w Iraku wywołanej działaniami samozwańczego państwa islamskiego. Podkreślił, że odpowiedzialność wymaga zapewnienia tamtejszej ludności ochrony międzynarodowej, zwłaszcza wtedy, gdy miejscowy rząd nie jest w stanie tego zrobić. Konkretne kroki należy podjąć w trybie pilnym w celu powstrzymania niesprawiedliwego agresora, przywrócenia sprawiedliwego pokoju i ochrony najsłabszych grup społeczeństwa, podkreślił arcybiskup Tomasi. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ wezwał społeczność międzynarodową, by oprócz organizowania pomocy humanitarnej wstrzymała dostawy broni do tzw. państwa islamskiego oraz zablokowała nielegalny handel ropą naftową. To jedyna szansa na położenie kresu przemocy w tym rejonie świata. Doświadczenie uczy nas, że nieadekwatna odpowiedź lub co gorsza całkowity jej brak często skutkuje dalszą eskalacją przemocy, przestrzegł arcybiskup Tomasi.
Do pilnej interwencji wspólnoty międzynarodowej wobec rosnącego zagrożenia ze strony dżihadystów tzw. państwa islamskiego wezwali katoliccy i prawosławni patriarchowie Bliskiego Wschodu. Wzięli oni udział we wspólnym spotkaniu poświęconym aktualnej sytuacji w regionie, które odbyło się w Libanie. Gospodarz posiedzenia kardynał Beshara Boutros-Ghali kontynuuje tę alarmową misję również w Rzymie, gdzie spotkał się z ambasadorami państw zachodnich i arabskich akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. To, co robi dziś państwo islamskie i inne grupy fundamentalistów, prowadzi nas z powrotem do epok prehistorycznych. Prowadzi nas znów do czasów, kiedy nie było jeszcze żadnego prawa, uważa maronicki patriarcha.
Podam przykład. Pewnego dnia pojawia się państwo islamskie i wydaje dekret dla chrześcijan. Albo przejdziecie na islam, albo będziecie płacić podatek, ponieważ nie jesteście muzułmanami, albo natychmiast opuścicie swoje domy. Macie 2 dni. W przeciwnym razie dosięgnie was miecz. Wasze domy i nieruchomości są teraz nasze. I zobaczcie, cały świat zachowuje absolutną ciszę, a to oznacza, że wracamy do czasów prehistorycznych. To jest wielki skandal. Chcemy powiedzieć całemu światu, że my, chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, nie jesteśmy mniejszością. Jesteśmy obywatelami tych krajów na Bliskim Wschodzie od 2000 lat, 600 lat przed muzułmanami. Żyliśmy z muzułmanami 1400 lat, przekazaliśmy im wartości ewangeliczne, wartości godności osoby, świętości życia ludzkiego. Ale my także otrzymaliśmy wiele z tradycji i wartości muzułmańskich. Razem stworzyliśmy kulturę i cywilizację. Nie można tu po prostu przyjść i zniszczyć wszystkiego po ponad 2000 lat i 1400 latach wspólnego budowania.
O wyjątkowej roli kobiet w Kościele mówił kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w wywiadzie udzielonym L'Osservatore Romano. Na pytanie o powód, dla którego tylko protestanckie denominacje dopuszczają kobiety do kapłaństwa, hierarcha odpowiada, że Kościół katolicki widzi rolę kobiet w inny sposób. Docenia przede wszystkim geniusz ich emocji, który obok intelektu jest drogą wiodącą do Boga. W ten sposób kardynał wyjaśnia, że obecność kobiet w Kościele należy rozeznawać na podstawie ich własnego powołania, nie zaś na zasadzie naśladowania roli mężczyzn. Dodaje też, iż Kościół musi być matką, nie instytucją, ponieważ instytucji nie można kochać, a matkę tak. I to właśnie w kościele domowym kobiety odgrywają decydującą rolę.
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary wypowiedział się także na temat sytuacji zakonnic z konferencji przełożonych zgromadzeń żeńskich w USA, które odeszły od nauki kościoła w kwestii doktryny. Należy pamiętać, że nie wszystkie amerykańskie siostry, ale jedynie grupa z Ameryki Północnej należy do tego związku, zauważa kardynał Miller. Otrzymaliśmy wiele listów innych sióstr należących do tych samych zgromadzeń, które cierpią w związku z kierunkiem, jaki te zakonnice nadają ich misji. Wobec tej sytuacji Watykańska Dykasteria prowadzi działania mające pomóc siostrom odnaleźć ich zakonną tożsamość. Do niełatwych rozmów z nimi oddelegowany został arcybiskup James Peter Certain z Seattle, który stara się jednocześnie uniknąć zaostrzenia konfliktu.
Symbole Światowych Dni Młodzieży dotarły do Moskwy. W ostatnią sobotę sierpnia, po 3 tygodniach peregrynacji w 4 diecezjach katolickich Rosji, krzyż oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani przybyły do stolicy tego kraju. Przedtem symbole przemierzyły ponad 8 tysięcy kilometrów i odwiedziły 20 rosyjskich miast. Na moskiewskim etapie peregrynacji znalazła się m.in. prawosławna cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej.
Na zaproszenie miejscowych duszpasterzy szef służby informacyjnej archidiecezji Matki Bożej, ksiądz Cyryl Gorbunow, opowiedział zebranym prawosławnym o historii Światowych Dni Młodzieży oraz ich inicjatorze świętym Janie Pawle II. Na zakończenie wierni prawosławni razem z obecnymi katolikami uczestniczyli w krótkim nabożeństwie. Kolejnymi punktami peregrynacji był kościół świętego Ludwika i katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Krzyż oraz ikona Matki Bożej przeniesione zostały ulicami Moskwy trasą, którą zwykle przechodzi procesja Bożego Ciała i powróciły do katedry. W najbliższy czwartek symbole Światowych Dni Młodzieży przekazane zostaną na Ukrainę, co w aktualnym tragicznym momencie stosunków rosyjsko-ukraińskich wskazuje na właściwe drogi rozwiązania konfliktu poprzez modlitwę o miłosierdzie Boże dla świata, którą święty Jan Paweł II codziennie zanosił do Boga przez stawiennictwo Bogu Rodzicy. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Na zakończenie swej wizyty w Polsce kardynał Reinhard Marx stwierdził, że kościoły w obu krajach powinny bardziej współpracować na rzecz pokoju. Przewodniczący Episkopatu Niemiec wyraził również podziw dla polskich biskupów z 1965 roku i zaznaczył, że również dziś katolicy wspólnie powinni wykazać odwagę i wspólnie działać na rzecz pokoju.
W rozmowie z diecezjalnym radiem w Kolonii kardynał Marx powiedział, że dzisiaj Kościół katolicki w Polsce i w Niemczech też może być pomostem między narodami, głównie przez spotkania, modlitwę i głoszenie Słowa Bożego. Wystarczy, że głosimy Ewangelię i dajemy ludziom szansę spotkania, powiedział przewodniczący niemieckiego episkopatu i dodał, że warszawski kardynał Nycz wspominał mu o czasach komunizmu, kiedy między polskimi i niemieckimi parafiami utrzymywane były bardzo intensywne kontakty. To one prowadziły później często do partnerstwa między miastami. Kościół ma więc często możliwości, których nie mają politycy i to, zdaniem kardynała Marksa, należy wykorzystać. Niemiecki duchowny przyznał, że podczas swojej podróży po Polsce zauważył wśród ludzi lęk związany z aktualną sytuacją na Ukrainie. Jego zdaniem Kościół w Niemczech powinien uważnie wysłuchać Polaków i ich troski. Co prawda, jak zaznaczył, nie możemy zaczynać żadnej politycznej akcji, bo od tego są politycy, ale możemy wspomóc modlitewnie. Kardynał Marks dodał, że właśnie z tego powodu na synod kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie w przyszłym tygodniu uda się biskup Ackermann jako przewodniczący niemieckiej komisji Justitia et Pax. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.